Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W magazynie o katechizmie w roku wiary będzie mówił ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita. Następnie zapraszamy na rozmowę o wierze Krzysztofa Chudzika. Jego dzisiejszymi gośćmi będzie małżeństwo Magdalena i Grzegorz Głuchowie, założyciel lubelskiego zespołu i chóru Gospel Rain oraz jego żona, będą opowiadali o drodze rozwoju wiary, splocie muzyki, modlitwy i życia, ewangelizacyjno-artystycznych przedsięwzięciach i troskach świątecznych. Magazyn rozpoczynamy od newsa z Watykanu. Na wtorkowy magazyn zaprasza Łukasz Lewicki. Obietnice składane Tobie.
Po 5 dniach funkcjonowania papieski profil na Twitterze przekroczył 2 miliony obserwujących. Większość z nich, 60%, jest języka angielskiego. Polacy, podobnie jak użytkownicy języka niemieckiego, to zaledwie 1% śledzących wpisy Benedykta XVI, co odzwierciedla statystykę popularności tego narzędzia społecznościowej komunikacji.
Jak zwraca uwagę przewodniczący papieskiej Rady do spraw środków społecznego przekazu, znaczne obszary globu to w ogóle białe plamy technologii cyfrowej, choćby z uwagi na brak elektryczności. Tak jest w prawie całej Afryce, w wielu miejscach Ameryki Łacińskiej czy Azji. Niemniej, jak zaznacza arcybiskup Claudio Maria Celli, Ojciec Święty chce być blisko tych, którzy używają Twittera, dostosowując się do jego wymogu, jakim jest ograniczenie wpisu do 140 znaków.
Problemem jest nie tyle liczba znaków, co waga wypowiadanych słów. Ograniczeniem współczesnej kultury jest wielomóstwo bez sensu. Uważam, że wszyscy powinniśmy się uczyć tego, by wypowiadane przez nas słowa miały zawsze jakieś głębsze znaczenie dla drugiego. I takie było pragnienie papieża. Być tam, gdzie ludzie do siebie mówią, przekazując sobie nie tylko dane i informacje, ale po części samych siebie. Jesteśmy zalewani wiadomościami i istnieje niebezpieczeństwo, że nie potrafimy ich już ocenić, wyważyć, także dlatego, że nadchodzą one z niezwykłą szybkością. Narażamy się więc na utratę orientacji. Jesteśmy tak wciągnięci przez informacje, że odkrycie dobrej nowiny to dla nas dodatkowy trud. A tymczasem to ona jest prawdziwą odpowiedzią na problemy mojego życia, serca i to stanowi niewątpliwe wyzwanie. Właśnie dlatego nie wolno zamykać się, ale trzeba wychowywać ludzi w kontekście komunikacji do odkrywania na nowo sensu pewnych rzeczy.
O katechizmie w roku wiary mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Możemy poznać Boga jedynie własnymi siłami? Odpowiedź na w ten sposób postawione pytanie może być tak lub nie, w zależności od tego, jak rozumiemy słowo poznać. Nie możemy wykazać istnienia Boga na sposób dowodu empirycznego lub matematycznego, który by zmuszał innych do jego przyjęcia, ponieważ boski absolut nie może być sprowadzony do jakiegoś systemu pojęć, w ramach którego coś udowadniamy. Z drugiej strony możemy poznać Boga w tym sensie, że jak czytamy w 31 numerze katechizmu, mamy spójne i przekonujące argumenty, które pozwalają osiągnąć prawdziwą pewność. Innymi słowy, jedyną rzeczą jest, że ktoś wychodząc od stworzenia może dojść do poznania Boga Stwórcy, a inną rzeczą możliwość przekonującego przekazania takiego poznania drugiej osobie. Dlatego katechizm nie tyle mówi o wykazaniu istnienia Boga, ale o jego poznaniu. Z tego samego powodu lepiej nazywać różne argumenty drogami do Boga niż udowadnianiem Boga. Katechizm odnosi się do Księgi Mądrości, w której znajdujemy mocne słowa: głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. Jasno wypowiada się na ten temat także Sobór Watykański I. Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem ludzkiego rozumu można z rzeczy stworzonych na pewno poznać Boga. Zaproszeni przez katechizm do poznania Boga możemy podjąć pewne duchowe ćwiczenie, które znajdujemy w ćwiczeniach duchowych Ignacego z Loyoli. Chodzi o to, aby zwrócić uwagę na to, jak Bóg przebywa w stworzeniach. Żywiołom daje istnienie, roślinom życie i rozwój, zwierzętom czucie, a ludziom rozum. Może zawołamy wtedy razem z psalmistą: stworzenie głosi chwałę Boga.
Thank you.
Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
Dzisiejsza rozmowa w takiej atmosferze bardzo rodzinnej i gronie rodzinnym. Gościmy w domu państwa Magdy i Grzegorza Głuchów. Śpi przed chwilą nakarmiony Jonasz, który ma ile miesięcy?
3 miesiące, 11 grudnia.
Obok siedzi Hania, która coś tutaj rysuje. Możesz, Haniu, powiedzieć, co rysujesz?
Hanie.
Gdzieś tam krąży Ola, która tutaj przed chwilą tańczyła, śpiewała i różne fikołki wyczyniała. Magda i Grzegorz, a jak się w ogóle poznaliście?
Ponieważ ja byłem trochę starszy, więc mogę więcej pamiętać. Poznaliśmy się w przestrzeni oazowej. To był jakiś tam kolejny rok mojego funkcjonowania w oazie. Z całą pewnością miałem atut w postaci, że tak powiem, zauważalnego atrybutu muzycznego, tak? Grałem na gitarze, ale nie wiem, Madzia później mówiła, że to niekoniecznie to było decydujące.
Nie, to nie było decydujące, dlatego że jak się poznaliśmy, to przede wszystkim wtedy nie grałeś na gitarze, tylko lepiliśmy kartki świąteczne.
Zaraz, to był taki czas, kiedy Grzegorz nie grał, nie śpiewał?
Na tym spotkaniu akurat nie grał. On już wtedy generalnie grał i był animatorem muzycznym, natomiast tego wieczora nie grał, bo wszyscy byli zajęci przygotowywaniem kartek świątecznych na Boże Narodzenie.
I tak to się zaczęło lat temu. No może nie będziemy liczyć, ale małżeństwem
20 parę. Małżeństwem jesteśmy lat 12. I to, ja pamiętam, nie jest mi to trudno sobie przypomnieć, dlatego że w sali, której się poznaliśmy do dzisiaj, po tych dwóch dekadach wróciłem, bo mam tam przyjemność prowadzić w Świdniku zajęcia z chórem.
Czy można powiedzieć, że wasze wspólne dojrzewanie wiary odbywało się śpiewająco? I jakie może etapy możecie w tym wyróżnić?
Czy to na pewno jest tak, że w ogóle dojrzewanie ludzkie, zawodowe, mentalne i takie duchowe odbywało się równocześnie z procesem naszej znajomości, bo to był taki moment, kiedy ja poznałem Madzię, byłem na pierwszym roku studiów, to zaczyna się wtedy jakaś poważniejsza zabawa w życie i wtedy też powstał Gospel Lean, dokładnie w tym samym roku.
Dodajmy zespół, którego Grzegorz jest liderem, głównym kompozytorem, aranżerem, również wykonawcą, ale o tym jeszcze za chwilę powiemy.
Tak. Jest też taką pewną przestrzenią, wspólnotą, w której my żyjemy, prawda, w więzi, w pewnym środowisku. I pamiętam, że u progu w ogóle tego naszego wstawania, że tak powiem, do poważnych rzeczy, był Światowy Dzień Młodzieży. To było wydarzenie, które po prostu w sensie duchowym oczywiście ma olbrzymi wpływ na to, co się w polskim kościele wydarzyło, ale też i na nas, bo myślę, że temperatura Światowego Dnia Młodzieży w 91 roku. Tak. Czyli to był moment, który był w ogóle taki przełomowy dla wielu rzeczywistości. Więc po tych dniach nie tylko powstał Gospel Rain, ale też to były początki naszej znajomości, naszej fascynacji, później narzeczeństwa, a później małżeństwa. I oczywiście te pierwsze lata wcale nie wyglądały. Ja teraz mówię sobie o moim dojrzewaniu duchowym. Dobrze. Ja byłem bardzo opornym człowiekiem, jeśli chodzi o taką rzeczywistość modlitwy, rzeczywistość takiego życia wspólnotowego. Miałem dosyć lekceważący do tego stosunek i muszę powiedzieć, dopiero po dekadzie tych doświadczeń już istnienia zespołu chrześcijańskiego, w którym byłem. Nawet nie mogę powiedzieć, że byłem jakoś przekonany, bo rzeczywiście w koło 2002-2003 roku Madzia uczestniczyła w powstaniu wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, ale ten splot takich wydarzeń i mojego pewnego braku w moim życiu, pewnej pustyni, nawet pewnego złamania, doprowadził do tego, że ja do tej wspólnoty przyszedłem już nawet nie tak, że ochoczo, ale szukając po prostu życia, szukając ratunku. Więc mogę powiedzieć, że to był taki proces dojrzewania przez doświadczenie swojej samowystarczalności, która już prowadzi do takiego bólu i takiego głodu, że wtedy szuka się wody do egzystencji takiej duchowej. I tak to było ze mną.
Dzięki, że tą wodę można znaleźć, no i znaleźliście, bo jak to wyglądało od twojej strony, Magda?
U mnie ten proces przebiegał nieco inaczej, ponieważ ja byłam taką osobą, która, można powiedzieć, że zawsze byłam blisko Kościoła. Oczywiście był taki moment, kiedy musiała się narodzić moja wiara na nowo, w sposób świadomy. I ten moment nie przypadł na czas naszego poznania, bodajże 4 czy 5 lat później. Wiązał się właśnie przede wszystkim z osobistymi doświadczeniami, z moją sytuacją rodzinną. Tutaj na pewno też bardzo duże znaczenie miała śmierć mojego taty, I w związku z takim poczuciem utraty bezpieczeństwa, kiedy mój tata zmarł, nami wszystkimi zajmowała się mama. W Polsce był to czas przełomów, to nie była taka stabilna sytuacja, łatwa do rozwiązań i myślę, że ja wtedy szukałam jakiegoś takiego oparcia też poza takiego ludzkiego i w takim konkretnie kontekście nastąpiła chęć szukania żywego Boga. Później to był proces, który trwał lata i trwa cały czas nadal.
Dodajmy tutaj trochę usprawiedliwiająco, że przytulony do mamy śpi Jonasz, no więc tutaj różnych dźwięków możemy się spodziewać. Na razie śpi pięknie. Czasami mogłem usłyszeć, jak znani muzycy, którzy no tak na bieżąco powiedzmy nie są uczestnikami życia kościelnego, kiedy nagrywają jakieś utwory religijne, mówią, że no to akurat jest dla nich taki czas modlitwy, ale w waszym przypadku to jest chyba odwrotnie, to znaczy akurat to, co tworzycie, to wypływa z modlitwy.
Tak, ale też jest tak, że ta muzyka jeszcze jakby napędza modlitwę, na pewno wzmaga z całą pewnością istotę modlitwy. W moim przypadku, trochę mojej leniwej natury, takiej w modlitwie indywidualnej jest z całą pewnością sens wspólnotowy. Nam jest o tyle łatwiej, że wtedy, kiedy rodziła się Gospodyń jako wspólnota, jako pewnego środowiska, wtedy też powstawał chór. A więc to był też taki proces, kiedy ta wielość ludzi, wielość głosów, wielość indywidualności, ale w pewnej jedności, to był taki moment, kiedy śpiewanie w takim gronie, tworzenie, szukanie czegoś nowego, docieranie się, no to był jednocześnie właśnie proces wspomagający modlitwę. I też obserwowanie u innych takich procesów wzrostu, przebaczania sobie, wiary, niesamowitej duchowej metamorfozy. Obserwowanie tego jest rzeczą, która daje ogromną siłę.
Dzięki, że powiedziałeś o tym takim przeplataniu się wzajemnym tworzenia waszego repertuaru, właśnie takiego, a nie innego, z bardzo głębokimi wewnętrznymi duchowymi postawami. Powiedzmy jeszcze o takich wielkich wydarzeniach muzyczno-modlitewnych, które mają miejsce w Lublinie, chociażby coroczne koncerty chwały, gdzie dyrygujesz no, bardzo wieloosobowym chórem dla Jezusa i są to naprawdę wielkie przedsięwzięcia, no nie tylko muzyczne, ale przede wszystkim duchowe.
To oczywiście już dekada tego wydarzenia za nami, bo 10 lat właśnie minęło w czerwcu, mieliśmy jubileusz koncertu chwały. Zaczęło się wiadomo od wydarzenia, które wyglądało no jednorazowe, bo w 2003 roku akurat peregrynował Krzyż Światowy Dni Młodzieży.
Zawitał do Lublina.
Tak, i wtedy zrodził się taki pomysł, żeby akurat przypadający w Dniu Święto Bożego Ciała zrobić właśnie jakieś wydarzenie modlitewne. Na początku bardzo to wszystko wyglądało spontanicznie. I dobrze zresztą, ten charakter spontaniczny na pewno pozostał. Natomiast to, co jest chyba najciekawsze, że tak jak na przykład uczestnicząc, zrobię małą wycieczkę w inną stronę, w śpiewaniu w liturgii, w trudnym paschalnym, która z punktu widzenia muzycznego jest pewną rzeczą dodatkowo do tego, co my robimy, bo nie jesteśmy wielkimi, ja mówię sobie, fachowcami ze śpiewu liturgicznego, ale my chcemy w tym uczestniczyć, bo czujemy się tam po prostu częścią. Tak samo Boże Ciało, koncert chwały, to jest takie wydarzenie, gdzie my po prostu czujemy taką potrzebę integrowania się także z różnymi środowiskami, które są w kościele, które chcą się w tego dnia po prostu spotkać, razem uwielbić Jezusa, które chcą się po prostu cieszyć. I chór dla Jezusa to jest niesamowity eksperyment. Mogę powiedzieć też, że to są ludzie, którzy uczestniczą w większości co roku w tym wydarzeniu.
Może powiedzmy, że polega to na tym, że się ogłasza jakiś tam czas przed uroczystością Bożego Ciała, że będzie tworzony chór dla Jezusa, czyli właśnie taki chór złożony z osób, które są chętne. Okaże się, że mogą śpiewać i później jest cały taki proces przygotowania, aż właśnie do wielkiego koncertu na Centralnym Placu Litewskim w Lublinie.
To jest niesamowite. Poznajemy wielu ludzi dzięki temu. Podobna rzecz ma miejsce, bo wiadomo, jako Gospelin, jako małżeństwo, jako też grono przyjaciół, prowadzimy warsztaty w różnych miejscach i to jest bezcenna historia. Czy to są 20-osobowe małe grupy, czy są to często 150-osobowe środowiska, które specjalnie się na ten czas skrzykują. Możliwość przekazywania dobrego warsztatu, ale przede wszystkim pokazania, do czego on może służyć, jako świadectwo. Jestem historykiem, nie jestem muzykiem z wykształcenia, ale to akurat mi jest pomocne, bo ja mam taki trochę nadal świeży stosunek do tego wszystkiego. Bogu dzięki, że ten mój nieusystematyzowany, że powiem, świat wartości muzycznych, usystematyzowani koledzy muzycy, więc to na tym też polega wzajemne wspomaganie się. I Boże Ciało, myślę, że jest jednym z najciekawszych doświadczeń, które mi się udało w Polsce, mówiąc w koncercie chwały, spotkać. Mówię zupełnie nie jako też twórca. Nie jako przegląd, nie festiwal, nie jako forma jakiejś prezentacji, po prostu spotkanie. Ta
Uczestniczysz także w przedsięwzięciach trzeciej godziny dnia zespołu TGD, chóru TGD, który jest złożony w małym stopniu z katolików. Ma charakter ekumeniczny. Sam słyszałem, jak podczas koncertu TGD w ramach wydarzenia ekumenicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ksiądz dyrektor Instytutu Ekumenicznego, ksiądz profesor Kantyka, powiedział, że to jest właśnie taki oddolny ekumenizm. Zgadzasz się z tym?
Ja bym powiedział nawet więcej. Ja nigdy przez ostatnie lata już nawet nie myślałem o doświadczeniu ekumenicznym, bo mi brakuje odpowiedniego słowa nawet na nazwanie tego.
Ja mam pewne słowo na nazwanie tego. To jest braterstwo. Na początku padło pytanie o drogę wiary. Kontakty z członkami TGD na pewno bardzo się przyczyniły do rozwoju naszej wiary. Przede wszystkim myślę, że zmniejszyły nasze ego jako katolików. Mówię bardzo świadomie, poczucie braterstwa i jedności, że wszyscy jesteśmy
wiertowcami tego samego Pana.
Tak, jesteśmy dziećmi jednego Boga. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem też wrażliwości tych ludzi, dlatego że w momencie, kiedy teraz, w tym roku, przechodziliśmy taki dosyć trudny czas w naszej rodzinie, otrzymaliśmy olbrzymie wsparcie od tych ludzi. Także widzę prawdziwe przełożenie wiary w czyn. To, czego doświadczyliśmy od nich, jest naprawdę niebywałe.
Tutaj przez cały czas Hania nam maluje. Haniu, a ja mogę ciebie jeszcze o coś zapytać? Bo kiedy już wiedziałaś, że urodzi się braciszek, co namalowałaś? Możesz powiedzieć?
Rysowałam, bo trochę nie wiedziałam, jak Jonasz będzie wyglądał, więc narysowałam tak jak Pana Jezusa w żłobku.
Był to i jest to bardzo piękny obrazek, oprócz całej oczywiście rodziny, która tam jest. Właśnie Jonasz jako tak jakby nowy Jezus w żłobku. Jest czas świąteczny. Jaką macie receptę na dobre, rodzinne przeżywanie czasu świątecznego, Magda? Która się właśnie, a przepraszam, że w tym momencie, bo akurat jest niesamowita więź.
Werbalna rozmowa z synem, polegająca.
Który się obudził i uśmiecha z szerokimi oczami.
Tak, która polega na patrzeniu sobie w oczy i wzajemnym uśmiechaniu się do siebie. Jaka recepta? Przeżywanie świąt nauczyło mnie pokory od momentu, kiedy zostałam żoną, a następnie mamą. Dlatego, że to wymagało pogodzenia wielu moich ról. I kiedyś jako młoda dziewczyna nie rozumiałam tego, że ludzie mogą w niewłaściwy sposób przeżywać święta, że mogą skupić się na takich jakby zewnętrznych objawach świąt, typu robienie zakupów, przygotowanie,
sprzątanie,
przygotowanie posiłku, sprzątanie. Zobaczyłam, że zmęczenie i pośpiech zabiera mi możliwość przeżywania takiego głębokiego duchowego tego czasu. To rzeczywiście wpłynęło na takie zupełnie inne patrzenie i przeżywanie świąt w sposób duchowy, myślę, że to jest też łaska.
To jest tak, że ten rok jest jakże wyjątkowy przez to, że żyjemy tajemnicą Emanuela i to jest też taka mała podpowiedź tego, co robimy teraz z Gospel Rain, z naszym środowiskiem, bo tak się nazywać będzie i koncert, i projekt, i ten, co robimy. Ale to nie wynikł z tego, że brakowałem pomysłu na jakieś kolejne przedsięwzięcie estradowe. Ja po prostu życzę sobie, swojej rodzinie i wszystkim innym także, żebyśmy mieli w roku wiarę w Boga, który jest Emanuelem, który jest Bogiem z nami, nie przeciwko nam, nie obok nas, nie złowrogim nam, ale tym, który rzeczywiście się do nas zbliża i skraca dystans. Nawet ten, który my wydłużamy.
Przypomnę, dzisiejsza rozmowa toczyła się w domu Magdy i Grzegorza Głuchów.
Pozdrawiam.
Dorzuciła Hania. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Magdalena i Grzegorz Głuchowie byli gośćmi Krzysztofa Chudzika w rozmowach o wierze. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.
Sięga kres więcej niż niepewności zasiał w Tobie świat, pełniej niż obietnice składane Tobie.